Chciałbym dzisiaj mówić na temat, w zasadzie tematem czy tytułem mojego zwiastowania jest spotkanie ze zmartwychwstałym zmienia życie człowieka. Jesteśmy krótko po świętach Wielkiej Nocy, po tych świętach, kiedy przypominamy sobie cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. I w zasadzie tym takim zwieńczającym efektem tego męczeństwa było zmartwychwstanie Pana Jezusa. I chciałbym, abyśmy sobie otworzyli nasze Biblię na Ewangelii Łukasza, 24 rozdział, od 1 do 3 wiersza. Ewangelia Łukasza 24, od 1 wiersza. A pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, przyszły do grobu niewiasty, te, które chodziły z Panem Jezusem. Przyszły do grobu, niosąc wonności, które przygotowały. I zastały kamień odwalony od grobowca. I wszedłszy do środka, nie znalazły ciała Pana Jezusa. I teraz przejdźmy jeszcze do Ewangelii Jana 20 rozdziału i będziemy czytali jakby dalszą część tej historii. Ewangelia Jana 20 od 11 wiersza. Ale Maria stała na zewnątrz grobu i płakała, a płacząc pochyliła się do grobu. I ujrzała dwóch aniołów w bieli siedzących, jednego u głowy, a drugiego u nóg, gdzie leżało ciało Jezusa. A ci rzekli do niej: niewiasto, czemu płaczesz? Rzecze im: wzięli Pana mego, a nie wiem, gdzie go położyli. A gdy to powiedziała, obróciła się za siebie i ujrzała Jezusa stojącego, a nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł jej Jezus: niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? A ona, mniemając, że to jest ogrodnik, rzekła mu: Panie, jeśli Ty go wziąłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Rzekł jej Jezus: Mario. A ona, odwróciwszy się, rzekła mu po hebrajsku: rabuni, co znaczy nauczycielu. Rzekł jej Jezus: nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca, ale idź do braci moich i powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. I przyszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom, że widziała Pana i że jej to powiedział. Pan Jezus widział jej ból, widział jej rozterkę, widział jej smutek. I przyszedł do niej. Więcej, zawołał ją po imieniu. Powiedział: Mario. I kiedy on zawołał ją po imieniu, to jej serce nagle zadrżało. Nagle coś się zmieniło. Nagle odkryła i zobaczyła, że to jest ten Jezus, który zmarł dwa dni wcześniej. Piątek, sobota, niedziela, trzy dni wcześniej. Pan Jezus przychodzi i mówi do nas po imieniu, bo każdy z nas, kiedy z Nim się spotkał, kiedy nasze życie zostało przemienione, to otrzymuje nowe imię. Czytamy o tym, nie będę tego czytał, ale czytamy o tym w wielu miejscach w objawieniu świętego Jana. Pan Jezus mówi: i dam mu nowe imię. I każdy z nas otrzymuje to imię, o którym wie tylko nasz Pan Jezus Chrystus. A więc nagle coś się w niej obudziło. Nagle ten smutek, który wypełnia jej serce, uleciał. Nagle zobaczyła, że Pan Jezus żyje. Że ten smutek, który wypełnia jej serca, nie ma podstaw. Bo on oczywiście zmarł, on oczywiście cierpiał. Ale teraz zobaczyła, że on żyje. Że mówi do niej. Że zmienia jej życie. Druga historia związana z tym, ze zmartwychwstaniem Pana Jezusa w dniach tak bardzo bliskich Jego zmartwychwstaniu jest zapisana w Ewangelii Łukasza, 24 rozdział od 13 wiersza. Łukasz 24 od 13. I oto tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, które było oddalone o 60 stadiów od Jerozolimy. I rozmawiali z sobą o tych wszystkich wydarzeniach. A gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus przybliżył się, szedł z nimi. Przybliżywszy się, szedł z nimi. Lecz oczy ich były zamknięte tak, że go poznać nie mogli. I rzekł do nich, cóż to za rozmowy, idąc prowadzicie z sobą. I przystanęli przygnębieni, odpowiadając jeden imieniem Kleopas, rzekł do niego, czyś ty jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało? I rzekł im Jezus, co? Oni zaś odpowiedzieli mu, z Jezusem Nazareńskim, który był mężem, prorokiem mocarnym, w czynie i w słowie, przed Bogiem i wszystkim ludem, i jak arcykapłani i zwierzchnicy nasi wydali na niego wyrok śmierci, ukrzyżowali go. A myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela, lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak się to stało. I potem tu dalej czytamy, mówią o tym, że niewiasty były u grobu, że widziały go. I Pan Jezus takie mówi do nich bardzo, bardzo, bardzo mocne słowa. 25 wiersz. A on rzekł do nich, o głupi i gnuśnego serca, by wierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Tak mocno zwrócił się do nich, a oni nadal nie rozpoznali go. I potem czytamy dalej, że przybliżyli się do miasteczka i mówili, zostań z nami, bo już jest wieczór, bo już w zasadzie to nie jest pora, żeby chodzić, to już jest pora, żeby pójść do domu, żeby zjeść kolację i żeby pójść spać. 30 wiersz. A gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił i rozłamawszy, podał im. Wtedy otworzyły się ich oczy, poznali ich i poznali go. Lecz on znikł sprzed ich oczu. I mówią, czyż serca nasze nie pałały? Jak to było? Myśmy go widzieli, myśmy się z nim spotkali, myśmy z nim rozmawiali. Co to było? Tak nasze oczy były zaślepione. 33 wiersz, i wstawszy tej godziny powrócili do Jerozolimy i znaleźli zgromadzonych 11 i tych, którzy z nim byli. Nagle ich oczy otworzyły się. Nagle wszystko się zmieniło. Nagle odkryli, że to, o czym wiedzieli, to, o czym mówił Pan Jezus, to, w co zwątpili, nagle stało się faktem. Mówią, a myśmy myśleli, myśmy mieli nadzieję, że to wszystko inaczej się potoczy. Myśmy myśleli, że to wszystko będzie inaczej wyglądało. Myśmy spodziewali się, że to będzie szło według naszego scenariusza i według naszych myśli. A on umarł. I kiedy zobaczyli go zmartwychwstałego, to nagle ich myślenie zupełnie się zmieniło. Nagle świat się zmienił, nagle świat wypiękniał. Nagle wstali i wrócili do Jerozolimy. W ten wieczór, w tą noc, w tą niebezpieczną drogę. To nie miało znaczenia. Wpierw mówili, dzień się nachylił, to już czas, żeby zostać w domu. A potem było jeszcze później. Potem było ciemno. Potem były jeszcze trudniejsze warunki, ale to nie miało znaczenia, bo zobaczyli zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa. Nie byli w stanie zachować dla siebie tej dobrej nowiny. Poszli z powrotem do Jerozolimy, aby z innymi się dzielić, aby innym powiedzieć, że Pan rzeczywiście zmartwychwstał, bo On się im ukazał, bo oni Go widzieli, oni z Nim rozmawiali. Stało się to, co On obiecywał i co zapowiadał. Wstał z martwych. Wstał z martwych i żyje. I z tą nowiną pobiegli do Jerozolimy, aby dzielić się z innymi. Inna postać, bardzo bliska Panu Jezusowi. Apostoł Piotr. Wtedy Piotr jeszcze. Ewangelia Jana, 21 rozdział od 3 wiersza. Powiedział do nich Szymon Piotr, idę łowić ryby. Rzekli mu, pójdziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A kiedy już było rano, stanął Jezus na brzegu, ale uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. I potem znamy całą tą historię, kiedy Pan Jezus powiedział im, wypłyńcie, rzućcie sieci po prawej stronie. I złowili mnóstwo ryb. Wbrew oczekiwaniom, wbrew logice, wbrew zasadom rybołówstwa zdarzył się cud. I wtedy Piotr rozpoznał Pana Jezusa. Rozpoznał i mówi, biegnę do Niego, płynę do Niego, jakkolwiek, żeby być jak najprędzej przy Nim. Wiedział, że nadeszła chwila, aby uporządkować swoje życie. Bo nie tak dawno, parę dni temu, tak strasznie zawiódł. Tak bardzo obiecywał, Panie, choćby się wszyscy Ciebie zaparli, ja się Ciebie nie zaprę. A potem wystarczyło, że służąca, że ktoś ze służby powiedział, Ty byłeś z Nim. Zaparł się Pana Jezusa 3 razy. I dalej czytamy tą historię, 21 rozdział Ewangelii Jana, 14 wiersz. Trzeci to już raz ukazał się Jezus uczniom swoim po wzbudzeniu zmartwychwstałym. Trzeci raz. 2 razy widział Piotr zmartwychwstałego Pana Jezusa. Ale wciąż nie mógł się zdecydować na tą decydującą rozmowę. Być może ukrywał się za innymi, może siedział gdzieś z tyłu. Dławił go wstyd i rozpacz, bo tak bardzo zawiódł Pana Jezusa. I potem czytamy tutaj, 15 wiersz. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra. Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu, tak, Panie. Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzeczę mu, paś owieczki moje. Rzeczę mu znowu po raz drugi. Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Rzeczę mu, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzekł mu, paś owieczki moje. Rzeczę mu po raz trzeci. Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, miłujesz mnie? I odpowiedział, Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzecze mu Jezus, paś owieczki moje. Przyszedł czas, żeby dokonać rozrachunku. Ale Szymon Piotr nie zdobył się. Nie zdobył się na to, aby rozpocząć tę rozmowę. Zdobył się na to, aby przepłynąć w pław, aby być jak najbliżej Jezusa. Ale nie miał odwagi, nie miał siły, nie miał nie wiem czego jeszcze, aby powiedzieć, Panie, przepraszam. Tak wielki był ciężar w jego sercu. I Pan Jezus to widział. Pan Jezus to widział i mówi, Piotrze, miłujesz mnie? Czytałem taki komentarz do tej historii, że tam w oryginale jest użyte dwa razy inne słowo. Fileo. Fileo to jest miłość, którą mamy jedni do drugich. I kiedy pierwszy raz Pan Jezus pyta Piotra, miłujesz mnie? To on mówi, fileo, miłuję Cię, Panie. Miłuję Cię tak jak mojego przyjaciela, tak jak tych wszystkich współuczniów. Pan Jezus drugi raz pyta, Piotrze, miłujesz mnie? A on mówi, pewno się zdziwił, bo mówi, Panie fileo, Panie, kocham Cię. Ty moim mistrzem byłeś, Ty przez tyle czasu byliśmy razem. Ale kiedy Pan Jezus zapytał go trzeci raz, to myślę, że coś rzeczywiście w jego sercu drgnęło. Bo czytałem, że w oryginale za trzecim razem Piotr użył słowa Panie agapeo. A agapeo to znaczy miłość do Boga, miłość, która jest niezmienna, miłość, którą tylko sam Bóg może włożyć w serce człowieka i tą miłością Bóg odpowiada, człowiek odpowiada na Bożą miłość. On wtedy zrozumiał, powiedział, Panie, Ty wszystko wiesz. Panie, Ty wiesz, jak bardzo Cię zawiodłem. Panie, ja nie musiałem Tobie mówić, ale Ty o tym wiesz. Ale w jego sercu, myślę, nie mamy to napisane, ale myślę, że powstała wielka wdzięczność, że Pan Jezus zajął się tą sprawą, że wyciągnął na wierzch to, co tak bardzo go męczyło i mówi, Panie, naprawdę Cię kocham. Naprawdę, Panie, to, co stało się, to po prostu się stało, ale ja Cię rzeczywiście kocham z całego serca, z całej siły, z całego mojego życia. I Pan Jezus mówi, paś owieczki moje, nie odrzucam Ciebie, przywracam Cię do służby, powierzam Ci moją służbę, abyś szedł i głosił tą wspaniałą nowinę o moim zmartwychwstaniu. Jeszcze jedna historia zapisana w Ewangelii Jana w 20 rozdziale od 24 wiersza. A Tomasz, jeden z 12, zwany bliźniakiem, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. Powiedzieli mu wtedy inni uczniowie, widzieliśmy Pana. On zaś im rzekł, jeśli nie ujrzę na jego rękach, na rękach jego znaku gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej w bok jego, nie uwierzę. A po 8 dniach znowu byli w domu uczniowie jego, Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte i stanął pośród nich i rzekł, pokój wam. Potem rzekł do Tomasza, daj tu palec swój i oglądaj ręce moje i daj tu rękę swoją i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu, Pan mój i Bóg mój. Rzekł mu Jezus, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Pan Jezus widział, że Tomasz nie może uwierzyć. Nie może uwierzyć w te wieści, które słyszał. I przyszedł. I przyszedł do niego. Popatrzcie, tutaj Pan Jezus przyszedł i mówi, pokój wam. I potem zaraz zwrócił się do Tomasza. Zauważcie, że przyszedł w zasadzie, chyba wtedy właśnie przyszedł, aby spotkać się z Tomaszem. On nie był w stanie uwierzyć w ten fakt, że Pan Jezus żyje. Mówi, no dobrze, no przecież widziałem, co się wydarzyło. A jeśli nie widziałem na własne oczy, to słyszałem z relacji naocznych świadków, co się wydarzyło, że został ubiczowany, że został ukrzyżowany, że została wykonana egzekucja, że umarł i położyli go w grobie. No i na tym się skończyło. Nie mogę uwierzyć, żeby to mogło się jakoś inaczej zakończyć. A Pan Jezus znał jego niedowiarstwo. I wiecie, tu jest ta wielka, wielka Boża miłość. Przyszedł specjalnie do Tomasza. Było ich 12, a może ich było tam więcej na tym miejscu, ale przyszedł, powiedział, pokój wam, i zaraz zwrócił się do Tomasza. Więc z tego kontekstu wynikałoby, że przyszedł tylko po to, aby objawić się Tomaszowi, aby przekonać go, że rzeczywistość jest zupełnie inna, niż on sobie myśli. Przyszedł do niego, bo znał jego problem, znał jego zwątpienie. Wiecie, i tak jest w dzisiejszym świecie, że ktoś powie, Jezus żyje, czy to możliwe? To pewno jakieś religijne opowiastki. To jakaś opowiastka zapisana w historii. A może to ktoś po prostu wymyślił na potrzeby religijne? No niemożliwe. Patrzymy i widzimy, że człowiek umiera i na tym koniec. Ale Pan Jezus żyje. Bez względu na to, czy ktoś w to wierzy, czy nie, on żyje. I jeszcze jedna postać, której życie zostało całkowicie zmienione przez zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa. Jest ich dużo więcej, jest całe mnóstwo tych osób. Ty i ja jesteśmy dowodem tego, że zmartwychwstały Pan Jezus Chrystus zmienia życie człowieka. Dzieje apostolskie, 9 rozdział, od 1 wiersza. Dzieje Apostolskie 9, od pierwszego wiersza. A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana i prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli by znalazł jakichś zwolenników drogi pańskiej, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, uwięzić ich i przyprowadzić do Jerozolimy. I stało się w czasie drogi, gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światło z nieba. A gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I rzekł: Kto jesteś, Panie? A on: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Ale powstań i idź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. A mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli, oniemiali, głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli. I podniósł się Saul z ziemi, lecz gdy otworzył oczy swoje, nic nie widział. Wiodąc go tedy za rękę, zaprowadzili go do Damaszku. I przez 3 dni nie widział i nie jadł i nie pił. I teraz 17 wiersz. I poszedł Ananiasz i wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł: Bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. I natychmiast opadły z oczu jego jakby łuski i przejrzał i wstał i został ochrzczony. A gdy przyjął pokarm, odzyskał siły i przebywał zaledwie kilka dni z uczniami, którzy byli w Damaszku. A już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że On jest Synem Bożym. Jaka cudowna przemiana. Jeszcze 3 dni wcześniej, dysząc gniewem, nienawiścią, szedł do Damaszku, aby prześladować Boży Kościół. Może więcej niż 3 dni, bo tu czytamy, że był zaledwie kilka dni z uczniami, którzy byli w Damaszku. No ale powiedzmy, że tydzień. I już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że On jest Synem Bożym. Spotkanie ze zmartwychwstałym zmieniło całkowicie jego życie. Nie wiemy, ale być może, że on jako człowiek starszyzny izraelskiej był jednym z tych, którzy wydali na niego wyrok, na Pana Jezusa wyrok. I czytamy, że dyszył gniewem i nienawiścią. Być może, że on był jednym z tych, którzy wydali Pana Jezusa na śmierć. Ale spotkał się ze zmartwychwstałym. I to zmieniło jego życie całkowicie. Kochani, i na koniec chciałbym postawić kilka pytań. Kilka pytań, które być może będą skierowane do kogoś z nas. I nie będę oczekiwał na nie odpowiedzi, ale mam nadzieję, że to stanie się pomiędzy Tobą i pomiędzy Panem Jezusem Chrystusem. Pierwsze z tych pytań brzmi: czy kiedyś już spotkałeś w życiu osobiście zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa? I czy to spotkanie całkowicie odmieniło twoje życie? I mam nadzieję, że jeśli nie wszyscy, to wielu z nas może odpowiedzieć: tak, spotkałem. Tak, spotkałem Zmartwychwstałego w swoim życiu. I to zmieniło moje życie. Od tego czasu moje życie wygląda zupełnie inaczej. Moje życie zmieniło się, bo Pan Jezus Chrystus, kiedy z nami się spotyka twarzą w twarz, kiedy przeżywamy osobiste spotkanie z Nim, to nie może wydarzyć się nic innego, jak przemiana naszego życia. Ale jest inne pytanie. Może jak te kobiety, które rankiem przyszły do grobu, masz świadomość, tak jak one, tak jak im się wydawało, że Boża obecność już była w twoim życiu kiedyś, ale teraz niewiele z niej zostało. One mówiły: Pan Jezus był z nami, mieliśmy dobry czas, ale już nic z tego nie zostało. Tylko smutek i rozgoryczenie. Mówisz: dobrze już było. Dobrze już było w moim życiu. A teraz, czy ja wiem? A może tak jak ci uczniowie, którzy szli do Emaus, mówisz: spodziewałem się czegoś innego. Oczekiwałem, że wszystko inaczej się potoczy w moim życiu, że będzie inaczej. Oni powiedzieli: a myśmy się spodziewali. A myśmy się spodziewali zupełnie czego innego niż to, co się wydarzyło. Mówisz: nie tak miało być. A może tak jak Tomasz, tak trudno uwierzyć, że to rzeczywiście może być prawda. Mówi się o tym, słyszy się o tym, ale jakoś nie mogę osobiście w to uwierzyć. Ach, czy ja wiem, no, może tak, może nie. A może inne pytanie? A może tak jak Piotr, myślisz: tak dobrze mi było z Panem, ale tak strasznie zawiodłem. Tak strasznie zawiodłem, tak się sprzeniewierzyłem. Nie ma już dla mnie nadziei. Żyłem dla Boga, żyłem z Bogiem, a teraz to wszystko gdzieś minęło. No trudno, no tak swoim życiem zawaliłem, w swoim życiu pogubiłem się i już nie ma teraz dla mnie nadziei. A może jak Paweł, mówisz: najważniejsza jest tradycja. Najważniejsza jest tradycja w moim życiu. Tylko tradycja i Kościół ma prawo funkcjonować w moim życiu. Bo liczy się tylko to, co myśli moja rodzina, liczy się tylko to, co myślą moi znajomi, liczy się tradycja. Co ja się będę wychylał? Wiecie, mamy taką znajomą, której świadczymy już prawie przez całe życie. Ale wydaje mi się, że właśnie w jej życiu: a co powie moja rodzina? A co powiedzą moi znajomi? Kochani, to nie ma nic wspólnego z religią. To nie ma nic wspólnego z Kościołem, bo tu chodzi o osobistą, osobistą relację z Panem Jezusem Chrystusem. Do każdej z tych postaci, o których mówiliśmy, przyszedł Pan Jezus. Przyszedł zmartwychwstały Pan Jezus Chrystus. I ich życie się zmieniło. Ich życie totalnie się zmieniło. Każdy z nich przeżył cudowną, wspaniałą, osobistą przemianę. I ostatnie pytanie. A może pragniesz, aby ta twoja sytuacja, w jakiej się znajdujesz, bez względu na to, jaka ona jest, nie pytam o to, bo ty doskonale wiesz, jaka jest twoja sytuacja. Tylko ty i Bóg wiesz, jakie są wasze relacje. Ale on był gotowy przyjść do Tomasza, bo wiedział, że tego potrzebuje. On był gotowy przyjść do każdej z tych postaci, o których mówiliśmy. I wiecie co? On jest gotowy dzisiaj przyjść do każdego z nas. On jest gotowy przyjść do każdego z nas, aby spotkać się z tobą. Na Wielkanoc, szczególnie na Wielkanoc, śpiewamy taką pieśń, taką starą pieśń, która, przygotowując się do tego kazania, przypomniała mi się i chciałbym zacytować refren tej pieśni. Co zrobisz ty z Jezusem? Szczerze odpowiedz sam. Zbliża się czas, gdy zapytasz, co zrobi ze mną Pan? Autor listu do Hebrajczyków pisze takie słowa w 3 rozdziale i 7 wierszu. Dlatego, jak mówi Duch Święty, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. I myślę, że to jest słowo, które Pan posyła do nas dzisiaj. Co zrobisz ty z Jezusem? Szczerze odpowiedz sam, bo zbliża się czas, gdy zapytasz, co zrobi ze mną Pan. Ale najwspanialsza jest ta wiadomość, że Chrystus zmartwychwstał. Amen.